Za 20 do 50% nowotworów odpowiada niewłaściwa dieta. Według American Institute of Cancer Research za pomocą zmiany stylu życia można zapobiec 1/3 najczęściej występujących nowotworów. I dzisiaj właśnie o chorobach nowotworowych z panem doktorem Zygmuntem Wójtowcem porozmawiamy. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, pani Julito.
Panie doktorze, dlaczego zapadamy na choroby nowotworowe?
Uważa się, że wszystkie choroby, wszystko co nas może spotkać w życiu jest w naszym DNA i w pewnym momencie ta predyspozycja może się ujawnić. We wrześniu rozmawialiśmy o tym, jak przedłużyć życie. Dzisiaj rozmawiamy o raku, czyli rozmawiamy o nieśmiertelności. Rak jest nieśmiertelny. W 1951 roku pobrano od kobiety, która się nazywała Henrietta Lacks, pobrano komórki raka szyjki macicy i do dzisiaj te komórki żyją w odpowiednich warunkach laboratoryjnych. Kobieta zmarła jeszcze w tym samym roku, w październiku, w lutym pobrano te komórki. I dlatego mówię o nieśmiertelności, dlatego że rak ma możliwość nieustannego, stałego, nieograniczonego rozwoju, rozwijania się, rozmnażania. Linia komórkowa HeLa do dzisiaj istnieje, służy naukowcom do różnych badań i w żadnym wypadku nie przypomina zdrowych komórek organizmu i jest elementem takim świadczącym o tym, że rak jest nieśmiertelny, dlatego o tym mówię.
Wszyscy mamy te komórki w sobie rakowe, tak?
Codziennie 10 tysięcy komórek rakowych powstaje u nas w organizmie. I nasz układ odpornościowy musi te 10 tysięcy codziennie w jakiś sposób zwalczyć, żeby one nie osadziły się gdzieś w organizmie, żeby nie zaczęły się dalej rozwijać. Co jest jeszcze bardzo ważne? Musimy znać swoją historię genetyczną, wiedzieć na co chorowali nasi dziadkowie, nasi rodzice, wujkowie, dlatego że to są możliwe choroby, które my możemy mieć, a które możemy powstrzymać poprzez odpowiednią epigenetyczną kontrolę genów.
To znaczy co, idziemy do, jeżeli jeszcze żyje, do rodziców i pytamy się, na jakie choroby chorowali, czy to w jakiś inny sposób możemy do tego dojść, badając się genetycznie?
Badania genetyczne są bardzo kosztowne, można to zrobić, ale łatwiej i szybciej jest uzyskać informacje od rodziny, od swoich rodziców, wujków, dziadków.
Na co chorowali?
Na co chorowali, na co umarli. I wtedy musimy mieć wyostrzone zmysły i oczekiwać, że my też możemy na to chorować. Rak jest niebezpieczną chorobą, dlatego że może być chorobą śmiertelną. I leczenie tej choroby powinien przeprowadzić onkolog. Jest jeden specjalista, który powinien się zajmować leczeniem raka. Jest to onkolog. Ludzie mają czasami złe mniemanie o tym, że trzeba zrobić coś heroicznego w momencie rozpoznania raka. Na przykład wyjechać za granicę, kupić jakieś drogie lekarstwa. I to nie jest prawidłowe podejście. Dlatego, że tracimy czas, tracimy energię na coś, co można spożytkować inaczej. Można pójść do swojego lekarza, szybko zdiagnozować chorobę, mieć skierowanie do onkologa. I wtedy, jak mamy odpowiedni plan leczenia, myślimy, jak możemy ten plan wspomóc, jak go poprawić, żeby poprawić swoje szanse. Są na przykład suplementy diety. Ja pracuję w suplementach diety.
No właśnie, panie doktorze, zanim pan przejdzie do tych suplementów diety, bo byłam przekonana, że pan jako lekarz, który odszedł od tej medycyny tradycyjnej, będzie nam teraz właśnie mówił o suplementach diety. A pan jednak zaleca, żeby najpierw zgłosić się do lekarza onkologa, czyli zacząć leczenie medyczne, tak, u lekarza.
Oczywiście, dlatego że to daje nam poczucie jakiegoś planu.
Bo wiele osób na przykład od razu zgłasza się i mówi, nie pójdę do lekarza, nie będę sobie tej chemii czy jakichś innych leków do organizmu aplikować, tylko właśnie od razu pójdę i będę tam pił jakieś ziółka, jest dużo szamanów, jest dużo osób, które nas od tego odciągają. Pana zdaniem jednak lekarz to jest ta pierwsza osoba, do której musimy się skierować po rozpoznaniu tej choroby, bo naprawdę nam się świat wali. Tak?
Wielu osobom się wali świat. Tak nie powinno być. Powinniśmy przegrupować swoje poglądy o swoim życiu, stylu życia, o świecie otaczającym, dlatego że ten rak na poziomie komórkowym, na poziomie genetycznym to właśnie powstaje w ten sposób, jak to na początku powiedziałem. Natomiast wszystko zaczyna się dookoła nas. To jest sytuacja. Rak to jest sytuacja socjalna, to jest sytuacja emocjonalna. Zazwyczaj ludzie, którzy mają raka, przeżyli coś przerażającego, jakiś stres, który osłabił ich odporność, mają złą sytuację socjalną, mają zły styl życia.
Plus ta właśnie niewłaściwa dieta, o której powiedziałam na początku, tak?
Oczywiście, mają niewłaściwą, związaną z tym epigenetyczną kontrolę genów i w związku z tym ten rak się ujawnia. Więc jeśli tego się nie zmieni, to leczenie, które dostaniemy, jakiekolwiek to będzie leczenie, nie będzie skuteczne na dłuższą metę, dlatego że będą nadal te powody istnieć, które doprowadziły pierwotnie do raka i dlatego ludzie mają wznowy nowotworów. I zauważyła pani słusznie, że ja jako ktoś, kto odszedł od medycyny konwencjonalnej, popieram tą medycynę w walce z rakiem, to wiąże się z osobistymi przeżyciami, z ludźmi, którymi miałem do czynienia, którzy byli chorzy na raka, którzy próbowali się leczyć na własną rękę, wyjeżdżając do Meksyku, wyjeżdżając do Hiszpanii, czy zbierając straszne pieniądze, żeby z Polski pojechać do Niemiec na leczenie i dowiedzieć się w tygodniu Świąt Bożego Narodzenia, że klinika jest nieczynna.
Do klinik alternatywnych tak zwanych, tak?
Tak. Te kliniki nie wiadomo jaką mają skuteczność. One mogą być przydatne, ale moim zdaniem całą oś leczenia trzeba opierać na onkologu i najlepiej znaleźć takiego onkologa, któremu będziemy ufać i któremu zaufamy, że nie zastosuje leczenia, które może nam przyspieszyć śmierć, tylko może nam pomóc. Moim zdaniem, jeśli nowotwór jest uleczalny konwencjonalnymi metodami, to te metody należy zastosować i stosować metody alternatywne, żeby chronić swój organizm przed takim leczeniem, wspomagać to leczenie i wtedy mamy dużą szansę.
No właśnie, bo przerwałam panu doktorowi wcześniej. Chciał pan przejść do tych metod wspomagających. Jakie to mogą być metody?
Metody wspomagające to są takie metody, które nie szkodzą leczeniu konwencjonalnemu. Jeśli ktoś dostaje chemioterapię opartą na wolnych rodnikach, to nie można stosować jednocześnie antyoksydantów, ponieważ osłabia się efekt leczenia, a działania uboczne nadal są. Jeśli ktoś stosuje immunoterapię, to nie można wspomagać układu odpornościowego, ponieważ działanie uboczne takiego leczenia immunoterapią będzie jeszcze większe niż było, a leczenie raka będzie tak samo skuteczne. Więc można sobie zaszkodzić suplementami. Jest masa substancji, o których wiadomo, jest research, są badania naukowe, że wspomagają leczenie konwencjonalne i chronią organizm przed takim leczeniem, toksycznym efektem takiego leczenia. I ja uważam takie podejście za najlepsze, żeby po prostu dowiedzieć się od onkologa, czy leczenie w przypadku bardzo niebezpiecznych, bardzo śmiertelnych nowotworów nie przyspieszy nam zgonu, bo jest toksyczne. I trzeba dowiedzieć się od lekarza, jaki jest procent wyleczeń. Jaka jest skuteczność?
Tym bardziej, że teraz jest też to leczenie celowane, prawda?
Tak, ono jest coraz lepsze. Onkologia naprawdę zrobiła w ostatnich kilku latach postępy. Był zastój wieloletni, ale ostatnio naprawdę są duże osiągnięcia w onkologii. Rak, jakkolwiek celowane leczenie, on się mutuje. On tak jak wirus COVID mutuje, tak samo komórki raka zmieniają swój genotyp i to leczenie, które jest ustalane, trzeba szybko zastosować, bo on zmutuje i po prostu to celowanie nie ma sensu. Immunoterapia jest ciekawą metodą, ale no są działania uboczne. Po prostu najlepiej znaleźć onkologa, który nas również zabezpieczy przed działaniami ubocznymi leczenia i co jest jeszcze ważne w przypadku raka. Oprócz zmiany stylu życia, przegrupowania swojego podejścia do otoczenia, emocji, jedzenia. Jedzenie jest bardzo ważne. Przecież z tego się wszystko bierze. To, co jemy, czym odżywiamy nasz organizm, co w dużych ilościach wprowadzamy do układu pokarmowego, jest dużo bardziej ważne niż mała tabletka, która ma zazwyczaj jakiś efekt celowany, często toksyczny, ale korzystny w danej sytuacji. Na przykład obniżenie ciśnienia. Nie? Jest mała tabletka, ona obniża ciśnienie, ale ma masę działań ubocznych. Natomiast ludzie nie zwracają uwagi na jedzenie często. I niestety zauważyłem też, że onkolodzy nie mówią o jedzeniu. Jak pacjent zadaje pytanie, czym ma się odżywiać, zdrowo odżywiać. Taka jest odpowiedź, ale nie wiadomo, co to jest zdrowo. A zdrowo to jest inaczej dla każdej osoby. Ważną rzeczą, którą trzeba wiedzieć o raku, jest to, że komórki raka mają bardzo prymitywny metabolizm oparty na glukozie. Czyli jeśli ktoś ma raka, absolutnie nie może słodkich rzeczy, cukru jeść. To jest paliwo dla raka. Co więcej, powinien pomyśleć o wyeliminowaniu węglowodanów. Chciałbym polecić książkę doktora Mercoli. Joseph Mercola napisał wspaniałą książkę Fat for Fuel. Uważam, że to jest jadłospis osoby chorej na raka. Fat for Fuel, czyli tłuszcz jako paliwo. Rak nie potrafi się tłuszczem odżywiać, tylko glukozą. Białko to też praktycznie glukoza, bo ostatecznie spala się tak jak glukoza białko.
Czyli dobre tłuszcze chronią nas przed rakiem?
Dobre tłuszcze chronią nas przed rakiem i ludzie, o których wiem, którzy zastosowali tą dietę, która jest opisana w tej książce, wyleczyli się z raka.
Jest autor tej książki?
Joseph Mercola. Fat for Fuel.
Fat for Fuel. Panie doktorze, i na koniec jeszcze proszę powiedzieć, co nas powinno zaniepokoić, żeby pójść właśnie do lekarza i zbadać się.
Utrata wagi ciała bez starania się. To takie pytania w formularzach lekarskich są. Czy straciłeś wagę ciała bez próbowania, bez starania się? Jeśli coś takiego się zdarzy, to jest niepokojący objaw. Anemia, czyli objaw krwawienia, które często nowotwory się diagnozuje na podstawie tego, że ktoś ma najpierw anemię i szuka się przyczyny takiej anemii. Z niedoboru żelaza wtedy jest anemia. Ale trzeba wszystko pozostawić lekarzowi, samemu się nie diagnozować. W momencie wystąpienia tych podstawowych objawów, osłabienia ogólnego, utraty wagi ciała, anemii, złego po prostu samopoczucia, braku apetytu, trzeba się badać, regularnie badać co jakiś czas. Im jesteśmy starsi, tym częściej.
Takie podstawowe badania, do których my cały czas nakłaniamy tutaj w programie Czas na Zdrowie. Jakie to powinno być badanie? Na co dzieci?
CBC, Complete Blood Count, CBC, hemoglobina, białe ciałka krwi, erytrocyty, płytki krwi. To jest takie podstawowe badanie, które może wskazać na przykład na niską hemoglobinę i wtedy to jest niepokojący znak, bo coś się dzieje, nie?
Wykonujmy w takim razie te podstawowe badania krwi, przynajmniej obserwujmy siebie samych.
Oczywiście. I wiedzmy o sobie dużo na podstawie wywiadu ze swoją rodziną. Wiedzmy, na co chorowali lub umarli nasi dziadkowie, rodzina po prostu. Znajmy swoją historię genetyczną i żyjmy tak, żeby odpowiednio kontrolować geny. Czyli odpowiednio do swojego profilu ciała, genotypu. Warto też wspomnieć o tym, skoro już mamy historię rozmów na temat grup krwi i wpływu grupy krwi na organizm, że osoby z grupą krwi A, kobiety, powinny bardzo uważać na raka piersi. Dlatego, że rak piersi, według doktora Petera D'Adamo, ma grupę krwi A, więc układ odpornościowy go ignoruje i pozwala mu się rozwijać. I to jest też moja osobista obserwacja, że kiedy pytam kobiety, które mają raka piersi, bardzo dużo z nich ma grupę krwi A. Jakoś wydaje się to częste statystycznie.
Warto znać swoją grupę krwi i warto robić badania. Dziękuję bardzo. Dzisiaj gościem w programie Czas na Zdrowie był dr Zygmunt Wójtowiec, którego można na co dzień spotkać w zielonych aptekach Back to Nature. Dziękuję panie doktorze. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję pani Julito.